Witam Państwa, jest piątek, 19 lutego, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Koronawirus powstał w laboratorium w chińskim mieście Wuhan, ogłosił naukowiec z Uniwersytetu w Hamburgu. Profesor Roland Wiesendanger uważa, że pandemia koronawirusa jest wynikiem wypadku, do jakiego miało dojść w laboratorium Instytutu Wirusologii w Wuhan. W liczącym 105 stron artykule naukowym badacz przedstawia 60 dowodów, które wskazują na to, że wirus powstał i wydostał się z chińskiego laboratorium. W badaniu zawarłem tylko poważne dowody, które można ocenić według kryteriów naukowych, powiedział naukowiec w rozmowie z dziennikiem Bild. Jak twierdzi, wirus był w chińskim laboratorium poddawany modyfikacjom genetycznym. Według profesora, w przeciwieństwie do wirusów SARS i MERS, nie jest możliwe ustalenie ścieżki przejścia wirusa ze zwierzęcia na człowieka. Dlatego teoria o tym, że wirus przeniósł się naturalnie ze zwierząt na człowieka, jest fałszywa. Co więcej, badacz w artykule zaznacza, że dotarł do informacji, iż na targu rybnym w Wuhan nie było nietoperzy. Wirusy tych zwierząt w ogromnej ilości za to znajdują się w tamtejszym laboratorium. Ponadto, jak stwierdza badacz, szczególna struktura koronawirusa, niespotykana u innych wirusów tego typu, pozwala na łatwiejsze przenikanie do komórek ludzkich. Według naukowca w 2019 roku w placówce doszło do wypadku, w wyniku którego wirus wydostał się na zewnątrz. Jak twierdzi profesor, bezpośrednią przyczyną pandemii był brak odpowiednich zabezpieczeń w laboratorium. Ponadto w artykule przedstawione są odniesienia do literatury akademickiej, przekazów medialnych i rozmów z międzynarodowymi ekspertami. Na stronie Uniwersytetu w Hamburgu przytoczona została wypowiedź naukowca, który mówi, że skutki pandemii, nie tylko zdrowotne, będziemy odczuwać jeszcze przez wiele lat. Zrozumiałe jest, że radzenie sobie z kryzysem było od miesięcy centralnym tematem dla polityków i mediów, jednak krytyczne, poparte naukowo zbadanie kwestii pochodzenia koronawirusa ma duże znaczenie. Tylko na podstawie tej wiedzy można podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych pandemii w przyszłości było jak najniższe, stwierdził profesor Wiesendanger. Prawo i Sprawiedliwość nie chce kandydata swojego koalicjanta. Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Rzeszowskiego jednogłośnie przyjął stanowisko o konieczności wskazania własnego kandydata w nadchodzących wyborach na prezydenta Rzeszowa. Tym samym PiS odrzucił możliwość poparcia kandydata Solidarnej Polski Marcina Warchoła. W ubiegłym tygodniu prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc powiadomił, że rezygnuje ze stanowiska. Na swoje miejsce zarekomendował właśnie Warchoła, który obecnie pełni funkcję wiceministra sprawiedliwości. Warchoł powiedział, że chce być kandydatem bezpartyjnym i obiecał rezygnację z członkostwa w Solidarnej Polsce. Jego kandydaturę poparło prezydium zarządu partii Zbigniewa Ziobry. Lokalny PiS jednak nie poparł swojego koalicjanta. Zbigniew Ziobro powiedział dziś w Polsat News: apele o wspólnego kandydata zdaje się, że nie przekonały chyba kolegów z PiS. Jeszcze jest czas, mam nadzieję, że przyjdzie refleksja. Ufam, że kiedy decyzję będzie podejmować zarząd krajowy partii czy komitet polityczny PiS, to będzie się kierował względami pragmatycznymi i szansami. Tymczasem sam Zbigniew Ziobro daje mocne sygnały konfliktu z Prawem i Sprawiedliwością. Stwierdził nawet, że Solidarna Polska wystąpiłaby z rządu w normalnych warunkach. Ziobro był pytany o spór z premierem Morawieckim w kwestii polityki unijnej. Kilka dni temu Solidarna Polska zablokowała ratyfikację Unijnego Funduszu Odbudowy. Już w lipcu namawialiśmy pana premiera, by skorzystał z weta w sprawie tego unijnego funduszu. Stanowisko Solidarnej Polski w tej sprawie nie jest nowością, mówił Ziobro w Polsat News. Zapytany wprost, dlaczego w tej sytuacji nie wyjdzie z koalicji, powiedział: w normalnych warunkach, gdyby była alternatywa dla takiego kierunku polityki w stosunku do Unii Europejskiej, to byśmy na 100% z rządu wystąpili, ale nie ma takiej alternatywy, bo alternatywą jest tylko gorsze rozwiązanie – dojście do władzy sił, które jeszcze bardziej chcą oddawać suwerenność. Skarb Państwa wspiera propisowskie media. Profesor Tadeusz Kowalski z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego od ponad 4 lat prowadzi analizy wydatków spółek Skarbu Państwa na reklamy. Według analiz przytaczanych przez Gazetę Wyborczą, od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość państwowe spółki wydały na reklamę ponad 5 miliardów złotych. Jak pisze w raporcie, wydatki reklamowe spółek Skarbu Państwa charakteryzuje spójność we wszystkich segmentach rynku, polegająca na starannym unikaniu mediów, które nie są wyraźnie prorządowe. Przykładowo w 2020 roku za reklamy spółek Skarbu Państwa Gazeta Polska codziennie miała otrzymać 8 milionów, Tygodnik Sieci prawie 20 milionów, a Tygodnik do Rzeczy 14 milionów złotych. Natomiast tygodniki Newsweek i Polityka nic, a Gazeta Wyborcza 22 tysiące złotych. Większość środków na reklamy została przekazana stacjom telewizyjnym. TVP dostała z tego ponad połowę, Grupa TVN 6%. Portal Gazeta.pl ujawnił warunki tajemniczej umowy między Rządową Telewizją Polską a Katolickim Episkopatem. Porozumienie, które jest kontynuacją umowy sprzed 12 lat, zostało podpisane 23 września. Miało dotyczyć przygotowywania i emisji programów religijnych, publicystycznych, informacyjnych, społecznych i kulturalnych Kościoła katolickiego. Telewizja Polska ani Episkopat nie chciały ujawnić pełnej treści umowy. Jednak po kilku miesiącach Episkopat przekazał treść porozumienia dziennikarzom portalu Gazeta.pl. W umowie Telewizja Polska zobowiązała się m.in. do uwzględniania stanowiska Kościoła katolickiego i jego dorobku intelektualnego w audycjach publicystycznych. Zapisano też, że budżet redakcji audycji katolickich TVP przyznawany jest na podstawie planu programowo-finansowego Telewizji Polskiej, który określa koszty stałe redakcji oraz budżet programowy. Produkcje i działalność redakcji audycji katolickich TVP są finansowane z budżetu redakcji. Na podstawie umowy z TVP przewidziane są m.in. codzienne transmisje mszy, niedzielne modlitwy papieża i związane z nimi programy informacyjno-publicystyczne, orędzia hierarchów Kościoła, transmisje Dnia Papieskiego, Orszaku Trzech Króli, spotkania młodych, filmy dokumentalne związane z Kościołem katolickim, codzienna transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego, programy dla dzieci i wiele innych audycji publicystycznych o tematyce związanej z Kościołem katolickim. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 241 zgonów i ponad 8700 nowych zakażeń chińskim koronawirusem to najnowsze dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory w Polsce z powodu wirusa zmarło już ponad 41 800 osób. O ponad 200 wzrosła liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone. Obecnie to 12 400. Po raz pierwszy od ponad tygodnia liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych przekroczyła 1300. Liczba szczepień przeciw koronawirusowi wykonanych w Polsce przekroczyła 2,5 miliona. Dziś padł kolejny rekord dobowej liczby szczepień. Wykonano ich 167 tysięcy. 865 tysięcy osób przyjęło już dwie dawki szczepionki. Stwierdzono 2364 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. Przedsiębiorcy chcą skazania premiera. Do prokuratury rejonowej w Zakopanem wpłynęła skarga przedsiębiorców z Zakopanego przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Skarżący zarzucają premierowi narażenie życia i zdrowia Polaków przez nakłanianie do udziału w wyborach oraz przekroczenie uprawnień przez nałożenie lockdownu. Chcą wszczęcia postępowania karnego. Według skarżących premier działał na szkodę interesu prywatnego i publicznego poprzez wydanie bezprawnych i bezzasadnych decyzji skutkujących ograniczeniem działalności gospodarczej, pozbawieniem możliwości osiągania dochodów przez osoby prawne i fizyczne oraz ograniczeniem możliwości przemieszczania się w konkretnie oznaczonych miejscach. Pod zawiadomieniem podpisali się członkowie inicjatywy Wolni Przedsiębiorcy z Podhala. Pismo ma też trafić do prokuratury krajowej. Pod tym dokumentem zbierane są podpisy elektroniczne, których jest już ponad 350. Epidemia koronawirusa z komunistycznych Chin pochłonęła już ponad 2 450 000 ofiar na całym świecie. Tylko wczoraj z powodu wirusa zmarło 11,5 tysiąca osób. Władze Irlandii Północnej ogłosiły, że zdecydowały o przedłużeniu lockdownu do 1 kwietnia. Stopniowo jednak będą luzowane kolejne obostrzenia epidemiczne. Po 8 marca do szkół zaczną wracać dzieci z najmłodszych klas. Poluzowane zostaną także restrykcje dotyczące spotkań na świeżym powietrzu i funkcjonowania sklepów. Na Słowacji firmy pogrzebowe alarmują, że liczba zgonów w ostatnim czasie prowadzi do przepełnionych chłodni i konieczności oczekiwania na pochówek nawet kilka tygodni. Ladislav Strisz ze Słowackiej Organizacji Usług Pogrzebowych i Kremacyjnych w rozmowie z gazetą Dennik N powiedział, że znacząco rośnie zainteresowanie kremacjami. Dodaje, że w Bratysławie na spopielenie zwłok trzeba czekać tydzień, a w niektórych rejonach Słowacji nawet 3 tygodnie. Dodatkowo pracownicy firm pogrzebowych, którzy nie otrzymali pozwolenia na wcześniejsze szczepienie, coraz bardziej obawiają się zakażenia po kontakcie z ofiarami koronawirusa. W Finlandii stwierdzono obecność nowej mutacji koronawirusa mającej cechy wariantów brytyjskiego i południowoafrykańskiego. Naukowcy z Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych twierdzą, że nie ma na razie powodów do obaw, ponieważ nie stwierdzono, żeby nowa mutacja przenosiła się szybciej niż inne lub by przebieg choroby był stosunkowo cięższy. Zaznaczają jednak, że potrzebne będą dalsze badania. Badacze dodali także, że potrzebna jest modernizacja testów na obecność wirusa, ponieważ używane dotąd testy PCR nie wykrywają nowego wariantu, a do stwierdzenia jego obecności potrzebne jest przeprowadzenie kilku testów badających różne regiony genomu wirusa. Koronawirus to chińska broń biologiczna, stwierdził czeski kardynał Dominik Duka w jednym z kazań. Na słowa katolickiego duchownego ostro zareagowała chińska ambasada w Czechach, która zażądała, by kardynał odwołał swoje słowa. Krytycznie wypowiedział się także czeski immunolog Wacław Chorzejsi. Hierarcha katolicki w odpowiedzi na krytykę w liście do immunologa stwierdził, że w kazaniu użył figury retorycznej zgodnej z zasadami homiletyki. Gdy mówiłem o koronawirusie, użyłem znanej figury homiletycznej, gdyż homilia jest także utworem literackim. Chodzi o hiperbolę, przesadę, która ma wstrząsnąć słuchaczem, zwrócić jego uwagę, napisał kardynał Duka. Zaznaczył jednocześnie, że w Chinach łamane są prawa człowieka. Przede wszystkim znacznie ograniczona jest wolność wyznania i swobody polityczne. Biskupi i księża, a także wierni Kościoła katolickiego oraz innych kościołów chrześcijańskich, a nawet pozostałych grup religijnych są w Chińskiej Republice Ludowej wtrącani do więzień i poddawani represjom. Obserwujemy też szybkie ograniczanie swobód i nierespektowanie umów międzynarodowych w Hongkongu, napisał katolicki duchowny. Rekordowy eksport z Niemiec do komunistycznych Chin. Hongkoński dziennik South China Morning Post podaje, że mimo doniesień o pracy przymusowej mniejszości etnicznych i religijnych w chińskim regionie Xinjiang, Niemcy w 2020 roku sprzedały tam rekordową liczbę elementów maszyn wykorzystywanych w zakładach tekstylnych. Gazeta zaznacza, że rekordowa wymiana handlowa między państwami Unii Europejskiej a Chinami ma miejsce w tym samym czasie, co rosnąca krytyka wobec komunistycznych władz chińskich za prześladowanie Ujgurów. W 2020 roku Niemcy sprzedały do Xinjiangu elementy maszyn o rekordowej wartości ponad 41 milionów dolarów. To prawie 29 razy więcej niż w 2017 roku. Według szacunków ONZ w Xinjiangu produkuje się 85% chińskiej bawełny. To jednocześnie 20% światowej podaży tego surowca. Jimmy Lai pozostanie w areszcie. Hongkoński biznesmen i działacz prodemokratyczny Jimmy Lai decyzją sądu nie może ubiegać się o możliwość wyjścia z aresztu za kaucją do czasu rozprawy, która odbędzie się w kwietniu. Jimmy Lai został przez komunistyczne władze chińskie oskarżony o zmowę z zagranicą, za co na mocy narzuconej w lipcu 2020 roku przez Pekin na Hongkong ustawy o bezpieczeństwie narodowym grozi mu nawet dożywocie. Prokuratura hongkońska oskarżyła Laja o złamanie prawa w związku z wypowiedziami, w których miał wzywać do zagranicznej ingerencji w sprawy Hongkongu. Sąd odrzucił wczoraj wniosek działacza o wyjście za kaucją, stwierdzając, że nie ma dowodów na to, że Laj po wyjściu nie będzie działał na szkodę państwa. Cenzura w Austrii. Com Austria, urząd regulujący działanie mediów w tym kraju, skazał prywatnego nadawcę OE24 TV za wypowiedzi, które padły w dyskusji na żywo z byłym politykiem Stefanem Petznerem. Petzner w trakcie programu stwierdził, że Chińczycy i ich rząd są odpowiedzialni za wybuch pandemii i nazwał koronawirusa wirusem skośnookich. Petzner 2 dni później przeprosił w tej samej telewizji za swoje wypowiedzi, jednak austriacki urząd telekomunikacyjny stwierdził, że winna jest też stacja telewizyjna, ponieważ prowadzący program nie zareagował natychmiast na wypowiedzi gościa. Według Com Austria moderator dyskusji Wolfgang Fellner powinien natychmiast albo przerwać program, albo upomnieć Petznera i skorygować jego wypowiedzi. Jak komentuje portal OE24, orzeczenie spowoduje, że telewizyjne dyskusje na żywo będą pod dużą presją, a prowadzący będą musieli interweniować przy każdej wypowiedzi, która według Com Austria podżega do rasizmu lub nienawiści. Jeden z inicjatorów powstania urzędu, Peter Westenthaler, powiedział: czy doszliśmy do stanu z NRD czasów Ericha Honeckera, że władze państwowe zalecą prywatnym nadawcom telewizyjnym, które wywiady mogą przeprowadzać, a które nie? To najgorsza cenzura, którą należy zdecydowanie odrzucić, nawet jeśli głęboko potępiam dobór słów Petznera. Ale ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest urząd cenzury. Rząd musi natychmiast położyć kres tym nadużyciom. Rosja chce wykorzystać epidemię do rozbicia jedności Zachodu, tak twierdzi estoński wywiad zagraniczny, który w dorocznym raporcie opisał niebezpieczeństwa, przed jakimi stoi Europa Środkowa. Wywiad Estonii w raporcie stwierdza, że pandemia chińskiego koronawirusa jest korzystna dla Rosji, ponieważ przyspiesza zachodzenie dwóch zjawisk wzmacniających pozycję Rosji w świecie. Pierwsze to osłabianie wpływów świata zachodniego, a drugie to powstawanie świata wielobiegunowego, w którym Rosja zamiast zmagać się z jednym silnym przeciwnikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi, może działać przeciw kilku słabym graczom i może wykorzystać do tego Białoruś jako swojego sojusznika. Wywiad Estonii przewiduje, że w 2021 roku Rosja będzie podejmowała agresywniejsze niż dotychczas działania wobec Europy Środkowej, a także będzie prowadzić szeroko zakrojoną kampanię dezinformacyjną, której celem będzie skłócenie państw Zachodu. Jednym z obszarów dezinformacji mają być szczepionki przeciw koronawirusowi. W raporcie estońskiego wywiadu przedstawiony został mem stworzony przez wywiad rosyjski przedstawiający szczepionkę firmy AstraZeneca jako małpią mającą prowadzić do degeneracji ludzkich genów. Oprócz tego zamiarem Rosjan ma być utrzymanie stanu kontrolowanej destabilizacji w regionach byłego Związku Sowieckiego. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Bardzo emocjonujący przebieg miał pierwszy konkurs skoków o Puchar Świata w rumuńskim Rasnowie. Najlepiej skoczył Norweg Halvor Egner Granerud, jednak po chwili obecny lider Pucharu Świata został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy strój. Tym samym zwycięzcą konkursu został Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził naszego mistrza Kamila Stocha i Niemca Karla Geigera. Tuż za podium uplasował się Dawid Kubacki z wynikiem o 0,1 punktu niższym od niemieckiego skoczka. Piąty był Piotr Żyła. Ponadto pucharowe punkty zdobyli Klemens Murańka, Jakub Wolny i Andrzej Stękała. Liderem cyklu Pucharu Świata pozostał Granerud. Najwyżej klasyfikowanym Polakiem jest Kamil Stoch, który zajmuje trzecie miejsce. Był to ostatni konkurs indywidualny przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym w niemieckim Oberstdorfie. W czwartkowy wieczór odbyły się pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europejskiej. Polskich kibiców przede wszystkim interesowały występy reprezentantów Polski. Drużyna Tomasza Kędziory Dynamo Kijów zremisowała u siebie z Club Brugge 1-1. Z kolei Napoli Piotra Zielińskiego przegrało na wyjeździe z hiszpańską Granadą 0-2. Mecze rewanżowe odbędą się 25 lutego. Turniej Australian Open wszedł w decydującą fazę. Dzisiaj poznaliśmy drugiego finalistę turnieju singla panów. Został nim Rosjanin Daniil Miedwiediew, który pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-4, 6-2, 7-5. W niedzielnym finale spotka się z liderem rankingu ATP, Serbem Nowakiem Djokovicem, który wczoraj okazał się lepszy od Rosjanina Aslana Karacewa. Miedwiediew będzie walczył o swój pierwszy wygrany wielkoszlemowy turniej. Z kolei Serb to 8-krotny triumfator australijskiej imprezy. Finał zostanie rozegrany w niedzielę. Z kolei w sobotnim finale pań zagrają Japonka Naomi Osaka oraz Amerykanka Jessica Brady. Kolejny skandal dopingowy z udziałem rosyjskiego zawodnika. Po 15-miesięcznym śledztwie odpowiedzialny za walkę z dopingiem w lekkiej atletyce Athletics Integrity Unit podjął decyzję o dyskwalifikacji halowego mistrza świata w skoku wzwyż z 2018 roku Rosjanina Daniła Łysenki, a także pięciu wysoko postawionych urzędników Rosyjskiej Federacji Lekkoatletycznej. Rosyjski zawodnik w ciągu 12 miesięcy 3-krotnie nie poinformował o miejscu swojego pobytu, co uniemożliwiło przeprowadzenie testu antydopingowego. W efekcie w sierpniu 2018 roku Łysenko został zawieszony na rok i odebrano mu status lekkoatlety neutralnego. Rosjanin tłumaczył się tym, że uległ wypadkowi samochodowemu. W toku postępowania przesłuchano 22 świadków, przeanalizowano ponad 7 tysięcy dokumentów. W wyniku śledztwa stwierdzono, że mistrz świata zmyślił całą sytuację, a przedstawiciele związku, by pomóc zawodnikowi, sfałszowali jego dokumentację medyczną. W dokumentach pojawiły się także nazwiska fałszywych lekarzy i adresy szpitali, które nie istnieją. Początkowo 23-letniemu Łysence za unikanie testów groziły 2 lata dyskwalifikacji. Teraz spodziewać się może nawet 8-letniego wykluczenia z zawodów sportowych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Życzę miłego, spokojnego weekendu. Do zobaczenia.